Niedawno byłem na wykładzie, na którym jeden z naukowców mówił o swojej wierze. I po tym, gdy wykład się skończył, rozmawialiśmy w towarzystwie, w którym byłem, o tym, co usłyszeliśmy. Ja pół żartem, pół serio powiedziałem, co słyszeliśmy. Ja o tym mówię w każdą niedzielę. A pewna kobieta mówi, dobrze, tak jest, ale to jest twoja praca, a gdy on to mówi, to jest jakoś inaczej. Wydaje mi się, że gdy mówi ksiądz, podświadomie w wierzących powstaje idea, że dla niego ta mowa jest pracą i wówczas przesłanie, które w ten sposób jest przekazane, nie jest aż tak poważne. Być może my jako kapłani czasami, gdy się przygotowujemy, nie traktujemy zbyt poważnie to, co chcemy powiedzieć. Być może nie zawsze stosujemy to na sobie. Być może my również kierujemy się ideą, co powinienem powiedzieć, co ja jako kapłan powinienem powiedzieć wam, co wam przekazać. I już tu tępieje ta bezpośredniość i przesłanie, które znajduje się w Piśmie Świętym. Chciałbym, abyśmy dziś wieczorem postarali się wyobrazić sobie, co wydarzyłoby się, gdyby Jan Chrzciciel przyszedł do nas, gdyby nam jako wspólnocie i jednostkom powiedział, ludzie, nawróćcie się, nasz Bóg nadchodzi. Co by było, gdyby przyszedł ktoś, nie on, lecz ktoś współczesny, idąc od jednego do drugiego, gdyby wyszedł na plac, gdyby zaczął ciągnąć ludzi za rękaw i mówić, zmień się, nawróć się. Nie możesz taki stanąć przed Bogiem, który nadchodzi. Wierzę, że większość z nas potraktowałaby go jako szalonego, ale zastanawiam się, czy jest szansa, abyśmy go posłuchali, czy byśmy się zastanowili, czy to przesłanie w ogóle potraktowalibyśmy poważnie. Nie wiem, czy dziś wieczorem możliwe jest, by powiedzieć, że te słowa o nawróceniu mogłyby zaćmić błysk światełek bożonarodzeniowych. Ale jeżeli nie dotrze do nas to przesłanie, Boże Narodzenie będzie dla nas niczym paczki w supermarkecie pod choinką. Błyszczące, lśniące, piękne, przyciągające. Ale jeżeli zdecydujecie się ukraść taką paczkę, najprawdopodobniej ochraniarze nie będą za wami biec, a nie będą biec dlatego, że te paczki są puste. Jeżeli my nie potraktujemy poważnie bliskości Boga, Jego wezwania, Jego przyjścia, wówczas i nasze Boże Narodzenie jest bardzo do tego podobne. Zapakowane w lśniącą folię, ale w swojej istocie puste. Przyjście Boga, Jego przesłanie ma trzy wymiary. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W przeszłości wydarzyło się to, że Bóg na różne sposoby był bliski swemu narodowi. Wiele razy i na wiele sposobów, jak mówi list do Hebrajczyków, Bóg mówił do ojców przez proroków. W tych dniach, w pełni czasów, przemówił poprzez swego Syna. Jezus narodził się w Betlejem. Jego słowo stało się ciałem. Stał się jednym z nas. Ale mimo wszystko to przeszłość, to coś, co się wydarzyło. I my w Bożym Narodzeniu wspominamy również ten wymiar, ale nie tylko ten, bo jeżeli przy tym pozostaniemy, gdzie jesteśmy, ten Bóg, który tak bardzo nam do nas się zbliżył, stał się jednym z nas w Betlejem, przyjdzie powtórnie na zakończenie czasów. W modlitwie wierzę, modlimy się, mówiąc, że oczekujemy Jego przyjścia, które będzie sądził żywych i umarłych, który zakończy naszą historię. I to jest nasz Bóg, Bóg, na którego czekamy. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Mam nadzieję, rzeczywiście, prawdziwie i szczerze. Ale to ma również przeznaczenie na przyszłość, tak jak Boże Narodzenie w Betlejem ma ten zalążek przeszłości. Ale Bóg jest z nami nie tylko w przeszłości, w przyszłości, lecz i dziś, teraz, w sposób sakramentalny, w symbolach, które nam pozostawił, by być tu obecny, by doprawdy być Emanuelem, Bogiem z nami, w szczególny sposób w sakramencie Eucharystii Świętej. Adwent jest definiowany jako czas radości i logicznym jest, że tak jest, ponieważ składa się z wiary w to, że Bóg rzeczywiście nawiedzi swój naród, tak jak obiecuje to głoszenie proroka. Ale człowiek musi się również zastanowić, czy jest dziś miejsce na poważną nadzieję, która przewyższa optymizm. Wiele książek psychologicznych uczy nas, że musimy być optymistami, że musimy pogodnie patrzeć naprzód i oczekiwać coś lepszego. Gospodarstwo funkcjonuje na tego typu myśleniu. Obietnice, że po recesji przychodzą lepsze czasy, po kryzysie dochodzi do wzlotu. Ale jeżeli to nie ma podłoża, może wyglądać to tragikomicznie. Może przypominać scenę, gdyby jakiś księgowy przedstawiał czarne dane, a mimo to prosił o optymizm swoich pracodawców, zamiast starać się coś zmienić. Dlatego poważnie należy rozważyć, czym różni się nadzieja chrześcijańska od taniego optymizmu. Opierając się na rozmyślaniach emerytowanego papieża Benedykta, wczoraj mowa była w Ewangelii o słodkim jarzmie Jezusa, ale to jarzmo, to brzemię, które wiara stawia przed nami, wielu chrześcijanom nie wydało się zbyt lekkie. Wręcz przeciwnie, wydawało się i dziś wydaje się zbyt ciężkie, takim, jakim oferuje go Kościół. Do niedawna, a czasami i teraz, wydaje się, że dzieci tego świata są bardziej radosne od wierzących, którzy z powodu ograniczenia sumienia nie potrafią cieszyć się życiem i z zazdrością patrzą na niewierzących, dla których bez strachu i otwarty jest raj ziemski. Powodem jest również to, że ludzie ostatecznie chcieli pozbyć się wewnętrznych granic, w których wydawało się, że nie jest zabronione jedno drzewo ogrodu rajskiego, lecz wszystkie drzewa. I dalej pisze Ratzinger, gdy wypróbowane są wszystkie obietnice nieograniczonej wolności, my od nowa zaczynamy rozumieć słowa, że tu jesteśmy w łez dolinie. Zabronione rozkosze tracą blask w chwili, gdy już nie są zabronione. Muszą być doprowadzone do ostateczności. Musiały być zwiększane coraz bardziej, aby w końcu wydały się nijakie, bo są kończące. A w sercu człowieka jest głód za nieograniczeniem. Miro Gawran, jeden z naszych pisarzy, pisze, cytuję, miałem wszystko, czego mogłem zapragnąć i wielu mi zazdrościło, ale oni nie widzieli tego, co ja wiedziałem i co czyniło z mego życia piekło. Już w niczym nie mogłem znaleźć radości i nic nie dawało mi przyjemności. Jednocześnie miałem wszystko i nic. I rzeczywiście dziś na twarzach wielu ludzi, jeżeli uważniej im się przyjrzymy, widzimy niezwykłą gorycz i beznadzieję, bo wypróbowali wszystkiego, a nic nie doprowadziło do szczęścia. Wielu nawet uczciwie nie spojrzy na swoje życie ze strachu, by im nie obrzydło. Straszne jest, że czasami młody człowiek nie jest w stanie widzieć tego, że jest przed nim życie, że sam decyduje, że ma okazję, by wybudować coś nowego i że Bóg daje mu okazję na to, co nowe, jeżeli on ma przynajmniej trochę woli. Dziś w Ewangelii słuchaliśmy o Janie Chrzcicielu, o którym Jezus wypowiedział to zagadkowe zdanie, że on jest największym z narodzonych z niewiast, a mimo to najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Adwent tkwi w znaku Jana Chrzciciela. Dziś, jutro, w niedzielę i w ciągu najbliższych dni, jeżeli będziecie na mszy świętej, będziecie słuchać o Janie Chrzcicielu. Jak widać, Kościół uważa go za prawdziwego zwiastuna, godnego zaufania. I tym głosem, który przygotowuje nas do najbardziej uświęconych świąt. On mówi na pustyni, nie na placach, nie wśród tłumów, nie na konferencjach, lecz na pustyni, gdzie nie ma innych głosów. Oprócz być może jakiegoś głosu zwierzęcia, które woła za wodą. I być może wtedy już Jan dobrze wiedział to, co dziś my czujemy. Jak w tłumie łatwo zatracić głos. Tylko jeszcze jeden głos na placu czy w tłumie nie znaczyłby nic. Byłby zakłócony innymi głosami, które odwracają uwagę. U Jana jest interesujące to, że nie on szuka słuchaczy, lecz oni szukają jego. I wydaje mi się, że w tym tkwi to, co jest potrzebne, jeżeli chcemy słuchać Pana. Przede wszystkim jego głos nie może być jeszcze jeden. Pośród wieloma, których słuchamy, musi być szczególny. Pismo Święte mówi, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, który nie jest w stanie dzielić z kimś pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, lecz jest na pierwszym miejscu w życiu albo go nie ma. Dlatego musimy go chcieć słuchać, celować na niego, przeznaczyć mu czas, bo on nie chce być kimś po drodze. Jeżeli na tej samej częstotliwości w radio miesza się wiele stacji, nie możecie słuchać ani jednej, lecz musicie chcieć usłyszeć coś określonego. Dlatego Jan idzie na pustynię, nie by uciec przed światem, lecz by ludziom ze świata zaoferować przesłanie Boże, ale w ten sposób, by można było poczuć jego siłę, oddźwięk i echo. Lecz nie tylko sposób mowy Jana jest niezwykły, lecz i przesłanie, które ewangeliści sprowadzają niemalże do jednego zdania. Przygotujcie drogę Panu. On ma odwagę, by powiedzieć, że istnieją niewłaściwe drogi w życiu. Drogi, na których nie można spotkać Boga i które są dla Niego przeszkodą. I ta odwaga, by powiedzieć, że to niewłaściwa droga będzie kosztowała go życia, jeżeli powie królowi, że jego droga jest błędna i że mija się z drogami bożymi. Jan prorok jest w niewygodnej pozycji, mówiąc to, czego ludzie nie chcą słyszeć, ale on musi mówić, niezależnie od tego, czy ktoś chce go posłuchać, bo on dobrze wie to, co wie każdy dobry prorok. Że Bóg nie będzie mu sądził po tym, ilu ludzi przyciągnął, lecz na ile był wierny temu, co głosił. Czy to przesłanie przekazał uczciwie i bez zniekształceń? I wydaje mi się, że jest to przesłanie do całego Kościoła, wszystkich kapłanów, ale i wszystkich wierzących. Nie jest najważniejszą rzeczą, ilu nas będzie. Nasze głoszenie nie może sprowadzać się, czy też przystosować do tego, by spodobać się mediom i tłumom. Jedynym właściwym wyznacznikiem jest to, na ile jesteśmy wierni Bogu, na ile szczerze słuchamy i głosimy Jego głos, czy było to miłe, czy nie. Nie tylko miłe i niemiłe dla tych, którzy nas słuchają, lecz miłe, czy nie, i dla nas, którzy głosimy. Bo tłumy nigdy nie lubią myśleć o sobie, że muszą coś zmienić. U nich zawsze ktoś inny jest winien, a Bóg zawsze zwraca nas ku naszemu wnętrzu, abyśmy najpierw zmieniali siebie i dopiero wtedy możemy powiedzieć coś komuś innemu. Jan jest prorokiem wielkiej odwagi i jednakowo wielkiej pokory, który potrafi powiedzieć, że on nie jest tym oczekiwanym, lecz jest tylko zwiastunem, który przygotowuje drogę temu, który ma przyjść, gotowy, by odsunąć się na bok, gdy przychodzi ten, na którego się czeka. I nie jest dla niego istotne, czy będzie zapomniany, czy będzie z boku. On jest szczęśliwy, bo wypełnił swoje zadanie, wie, że wypełnił sumiennie swoją misję i czeka na nagrodę od Boga, a nie od ludzi. Mocne przesłanie Jana. Między wami stoi ktoś, kogo nie znacie. Większość w czasach Chrystusa w nim nie rozpoznała Mesjasza. Nie dostosował się do obrazu tego, kim być powinien i co powinien robić. Oczekiwali kogoś innego. Obawiam się, że i my, chrześcijanie, jesteśmy w niebezpieczeństwie, iż próbujemy Boga kształtować na swój obraz wedle własnych idei i wykorzystać Boga, aby On strzegł naszych interesów. Zamiast siebie kształtować wedle woli Bożej, my staramy się Boga podporządkować swoim pragnieniom. I takie pokusy są zawsze obecne i w ten sposób Jezus może zawsze pozostać nam nieznany i dla nas, którzy Go regularnie słuchamy. Jezus, wieczne pytanie, a jedna odpowiedź, to książeczka o Jezusie. I rzeczywiście Bóg jest zawsze pytaniem, nie podlega naszym zdaniom, sformułowaniom, nie można go w jasny sposób sformułować, wyjaśnić. Nie przybliży go ani mowa, ani homilia. Gdy uczniowie pytają: nauczycielu, gdzie mieszkasz? On mówi: przyjdźcie, a zobaczycie. I gdy pytano Ratzingera, ile jest dróg do Boga, odpowiedział: tyle, ile jest ludzi. I jestem mocno przekonany, że dokładne jest to jego zdanie. Dróg do Boga jest tyle, ile nas, ale o drodze do Boga nie trzeba mówić, bo droga ma sens, jeżeli my nią będziemy podążać. Jan mówił o nawróceniu i ostrzegał ludzi, by żałowali za grzechy. Lecz on jest na granicy między Starym i Nowym Testamentem. Nim kończy się czas proroków i choć Chrystusa nazwał tym, który jest większy od Niego, któremu nie jest godzien nawet odwiązać sandałów, ponownie pytali, czy jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego. Dlatego Jan jest największym z narodzonych z niewiast, a mimo to najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy niż on. Jezus mówi, że Królestwo Boże siłą się przebija i ludzie gwałtowni zdobywają je. On rzeczywiście wymaga trudu i wysiłku człowieka, ale Jan mówił o Mesjaszu, który rozdzieli chwast i pszenicę i spali chwast. A Jezus mówi o słowach proroka. Ten, kto w życiu czynił zło, Jezus mu nie sądzi, lecz oferuje pomoc. Dla Niego nie ma zatraconych przypadków, bo kiedyś powie, że Syn Człowieczy nie przyszedłby sądzić światu, lecz by świat został przez Niego zbawiony. A ten, kto nie wierzy, już osądził samego siebie, bo nie ma mieć w czym nadziei. I to jest sama w sobie kara. Wiara, nadzieja i miłość, jak uczyliśmy się na religii, są to cnoty, które są bardzo powiązane. Bo jeżeli nie ma wiary, nie może być prawdziwej nadziei. Wszystko, w czym mamy nadzieję tu na ziemi, jeżeli nie ma swego punktu w Bogu, jest tylko krótkotrwałe i przemijające. Dlatego nie bez powodu Dante w Boskiej Komedii nad drzwiami napisał, kto nie ma nadziei, niech wyjdzie. Stan, w którym nie ma nadziei, jest rzeczywiście piekłem. Dlatego dzięki Bogu, który daje nam nadzieję i który poprzez tę nadzieję daje nam siłę, byśmy przygotowywali się do spotkania z Nim. Amen.